Radio Wnet, poranek Wnet. Proszę Państwa, co tutaj się dzieje w naszym studiu? Pan Konrad Wróbel zabiera ze sobą szable. Tutaj były książki, medale. Oglądaliśmy, taka mała lekcja historii dla naszej ekipy. A tymczasem to jest 43. dzień naszej letniej trasy, 7. edycji naszego projektu. Wracamy do źródeł i ta obecna część to jest Iskra Źródła Niepodległości. Podróż po miejscach, gdzie się urodzili różni ludzie ważni dla polskiej tożsamości narodowej. Ten projekt realizujemy we współpracy Radia Wnet i Narodowego Centrum Kultury. Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego są patronami w realizacji tego projektu. I my jesteśmy dzisiaj, proszę Państwa, w gminie Zabrodzie, tutaj niedaleko w Głuchach, w dworze urodził się Cyprian Norwid. My jesteśmy w tej chwili przed starym młynem w Niegowie. Przed chwilą była rozmowa o historii, o tradycji, a teraz kolejni goście w studiu. Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, tutaj z północnego Mazowsza. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I jest też z nami pan Marcin Grabowski. Pan jest dyrektorem w Urzędzie Wojewódzkim i jest też kandydatem w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Ale zanim zaczniemy mówić o polityce, to już wiem, że pan poseł chce tutaj też nam powiedzieć coś krajoznawczego i ciekawego o okolicy.
No właśnie, bo myślę, że najcenniejsze jest to, żebyśmy znali tą swoją właśnie lokalną ojczyznę i jak pełni się takie funkcje parlamentarne, to człowiek ma okazję poznać niemalże każdą wioskę po latach, i z racji swojej wcześniejszej pracy i później pełnienia funkcji posła miałem okazję i gminę Zabrodzie zwiedzać i bywać w różnych miejscach. Kiedy wspieraliśmy siostry benedyktynki, samarytanki, które prowadzą domy pomocy społecznej dla dzieci, słynne domy pomocy społecznej w Niegowie i Fiszorze dla dzieci niepełnosprawnych, zresztą bardzo pięknie i bardzo profesjonalnie prowadzone domy pomocy społecznej, miałem okazję być w miejscowości Gaj i w niesamowitym miejscu nad rzeczką Fiszor, która przepływa właśnie przez gminę Zabrodzie, gdzie siostry prowadzą dom, który stał się niezwykle słynny ze względu na tajne dlatego, że miały być ukryte przed okiem Służby Bezpieczeństwa wizyty, pobyty w tym domu kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ojca Świętego Jana Pawła II, ale wcześniej Karola Wojtyły, który tutaj przyjeżdżał na spotkania z prymasem Stefanem Wyszyńskim w latach 74, 78, 9, pięciokrotnie spędzali tutaj wakacje, doceniając zresztą walory przyrodnicze zalesionej gminy Zabrodzie i niewielkiej odległości od Warszawy. Ten dom się zachował w takim stanie, jak w czasach, kiedy Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński odwiedzali siostry samarytanki. To znaczy nie tylko jako budynek, ale również jako wyposażenie, czyli możemy popatrzeć na oryginalne pisma, które po sobie pozostawił prymas Wyszyński, na miejsce, w którym sypiał, na ulubione ich fotele. I tutaj myślę, mieli takie miejsce, takie przytulisko trochę z dala od oczu esbeków, którzy, żeby dostać się do tego domu, musieli przekroczyć wąski mostek na rzeczce Fiszor. I do dzisiaj, prawda, to jest takie piękne miejsce, gdzie żeby dostać się do właśnie tego miejsca, do tego budynku, trzeba przejść przez rzeczkę, a siostry zapamiętały doskonale, wspaniale opowiadają zresztą o tych pobytach. Zachowało się szereg zdjęć z tamtych czasów, wspaniale opowiadają o pobytach Karola Wojtyły i prymasa Wyszyńskiego w miejscowości Gaj.
Tyle jeśli chodzi o sprawy historyczne, chociaż można by o tym pięknym regionie rozmawiać bardzo długo, ale musimy trochę czasu poświęcić szarej, codziennej polityce. Rząd przyjął wczoraj wstępny projekt budżetu na kolejny rok. Czy pan jako parlamentarzysta jakoś tutaj śledzi tę pracę, czy to jeszcze jest tylko na etapie rządowym?
Nie, no oczywiście, że wszyscy śledzimy te prace, bo jesteśmy zainteresowani no przede wszystkim w jaki sposób będą wykorzystane środki finansowe, które w wyniku naprawy finansów budżetu państwa są znacznie większe. Mamy i wzrost gospodarczy, i spadek bezrobocia, i ogromny wzrost inwestycji. Muszę powiedzieć szczerze, że z tym łączą się paradoksalnie poważne problemy. Bo proszę sobie wyobrazić, że w tych naszych powiatach wyszkowskim, ostrowskim, ostrołęckim, w których oczekiwaliśmy na inwestycje, często mamy problem z tym, że nie zgłaszają się firmy do wykonania inwestycji ze względu na to, że wszyscy są zajęci jakimiś robotami. Mieliśmy tu już kilka takich przykładów. Wczoraj modliliśmy się w Ostrołęce o to, żeby zgłosiły się firmy chociażby do wykonania części wystawy stałej w naszym Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I całe szczęście jedna firma pojawiła się, wszystkie pozostałe są zajęte, ponieważ i polityka kulturalna państwa jest prowadzona w ten sposób, że wszystkie tego typu firmy są zajęte pracą, no ale jedna zgłosiła się i tym sposobem będziemy mogli dokończyć budowę tego muzeum. Zresztą przy przebudowie dróg lokalnych, infrastruktury mamy też podobne problemy. Znacznie lepiej o tym wie pan dyrektor z Urzędu Wojewódzkiego, który na co dzień zajmuje się właśnie finansowaniem tych rządowych programów, zwłaszcza przebudowy dróg lokalnych i również tutaj dla Zabrodzia i czy na przykład ostatnio dużego programu termomodernizacyjnego, który wchodzi dla właśnie domków indywidualnych na takie tereny jak gmina Zabrodzie. Celowo dedykowany ogromny program.
Jak wygląda, jeśli chodzi o te inwestycje, sytuacja z projektem elektrowni?
Och, to widzę, że pan redaktor poruszył najważniejszy problem naszego regionu, najważniejszą rzecz naszego regionu. Od kilku ładnych lat prowadzimy ciężki bój z przeciwnikami rozwoju właśnie Polski Wschodniej, Polski lokalnej i ta elektrownia jest naszym największym sukcesem. Przypomnę, że w 2012 roku projekt został porzucony przez rząd Platformy Obywatelskiej i to po wydatkowaniu kilkuset milionów złotych na tą inwestycję, a ona będzie oddziaływała i również i na Wyszków, i na Zabrodzie, bo będziemy potrzebowali 4000 osób, 4000 pracowników, którzy będą przez 5 lat budować inwestycję wartą 6 miliardów. No i jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu, po podpisaniu umowy z wykonawcą, po wejściu na plac budowy wykonawcy i po wydatkowaniu pierwszych środków już inwestycyjnych. Oczekujemy teraz na wrześniowe posiedzenia Rady Nadzorczej koncernów Energa i Enea, które zatwierdzą harmonogram budowy elektrowni. Ale jesteśmy już bardzo, bardzo daleko zaawansowani z tą inwestycją. Jakby można powiedzieć, najważniejsze decyzje są za nami, najważniejsze rozstrzygnięcia są za nami. Czyli co przed nami? 5 lat potężnej inwestycji wielomiliardowej, która będzie potrzebowała nade wszystko pracowników, firm budowlanych i jeszcze raz firm budowlanych, a w przyszłości będzie potężnym zabezpieczeniem stabilizacji systemu elektroenergetycznego kraju, z czego niezwykle się cieszymy, bo to zmienia historię nie tylko miasta Ostrołęki, ale naszego regionu.
Pracuje pan między innymi w Komisji Obrony Narodowej. Czy pan wie mniej więcej, o co chodzi w tej sprawie z tymi australijskimi fregatami?
Sam to śledzę z ciekawością. Bez wątpienia nasza flota wymaga wsparcia. Jest to wieloletnie zaniedbanie. Fregaty, chociaż używane, są bardzo nowoczesne. Jak na warunki bałtyckie i polskie, to są potężne okręty. Ale rozumiem, że też niezwykle ważne jest to, żeby nasze stocznie prowadziły budowę okrętów, bo to chodzi o przyszłość, o miejsca pracy, więc są to niezwykle ważne decyzje i przed panem premierem, i przed rządem. Myślę, że w tej chwili analizy, które prowadzi Ministerstwo Obrony Narodowej, uzupełniane są analizy potrzeb i konieczności rozwoju naszego przemysłu stoczniowego i stąd cały czas mamy niezwykle poważną dyskusję, czy kupić, czy nie kupić te fregaty.
A jak wygląda sytuacja w Ministerstwie Obrony Narodowej? No, doszło w pewnym momencie do zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej. Pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że na razie jeszcze nie czas, żeby mówić szczegółowo o powodach tej zmiany. Równocześnie pojawiły się pogłoski, że jakąś rolę ma jednak pełnić Antoni Macierewicz. Czy coś tam się szykuje, jakaś kolejna zmiana, czy coś się dzieje? Pojawiły się też informacje, że pan minister Mariusz Błaszczak być może zostanie szefem NIK-u w kolejnej kadencji.
Jeżeli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli, to wiemy, że jesienią tego roku kończy się kadencja pana prezesa Kwiatkowskiego. Dobrze powiedziałem nazwisko. I to jest też problem duży, ponieważ są prowadzone sprawy w prokuraturze związane z nadużyciami, z wykorzystaniem stanowiska do obsady kierowniczych stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli. Znamy to z mediów. Kwestia pana Burego i tych wszystkich powiązań. I dlatego zmiana musi być, no, bardzo poważna zmiana, musi przywrócić należne miejsce Najwyższej Izbie Kontroli jako instytucji, która miała ogromne zaufanie społeczne do tej pory, a teraz mamy pierwszy raz taką aferę na najwyższych szczytach władzy właśnie w Najwyższej Izbie Kontroli. Minister Mariusz Błaszczak byłby na pewno doskonałym prezesem Najwyższej Izby Kontroli, jednak to jest decyzja pana ministra Mariusza Błaszczaka i decyzja też pana premiera Mateusza Morawieckiego, dlatego że Ministerstwo Obrony Narodowej jest w dzisiejszych czasach, zresztą no bardzo trudnych, kiedy zabiegamy o obecność Amerykanów, kiedy mamy ogromne programy modernizacyjne Armii Polskiej, bardzo zapóźnione wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt, to też bardzo ważne stanowisko, także no nie zazdroszczę tej decyzji i panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi, który zapewne rozpoczął programy modernizacyjne, ale też i pytanie o odpowiedzialność za państwo w kontekście właśnie naprawy sytuacji w Najwyższej Izbie Kontroli.
Ale jak to zapewne rozpoczął? Decyzje... Czy to znaczy, że minister Macierewicz nie rozpoczął tych programów?
Rozpoczął, ale przypomnę, że chociażby kwestie patriotów, to już są też bardzo poważne prace pana ministra Mariusza Błaszczaka. A na przykład jeżeli chodzi o pana ministra Antoniego Macierewicza, to zauważmy chociażby potężne działa, które są budowane w Polsce i są na wyposażeniu jednostek na Warmii i Mazurach. Mówię tutaj o Krabach, ale też inne programy modernizacyjne, które rozpoczął Antoni Macierewicz, obrona terytorialna, karabiny Grot. No jest tego bardzo dużo. Dzisiaj Armia Polska, czy transportery, moździerze na kołach, na podwoziach Rosomaka, moździerze RAK. No są to potężne programy, które rozpoczął Antoni Macierewicz i te, które rozpoczął Mariusz Błaszczak, także w Ministerstwie Obrony Narodowej jest co robić. Nie dziwię się, że pan Mariusz Błaszczak od razu nie chce przychodzić do Najwyższej Izby Kontroli, tylko jakby rozważa tą decyzję.
Tutaj z nami w naszym studiu jest też pan Marcin Grabowski, dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim. Proszę pana, jeżeli patrzymy na rozwój tutaj północnego Mazowsza, to jakie są największe potrzeby? Gdzie te pieniądze rządowe powinny być przede wszystkim kierowane?
Przede wszystkim myślę, że warto o tym powiedzieć. Tutaj już słyszałem, że było mówione w studiu o muzeum na tym terenie, Muzeum Kamila Cypriana Norwida i tutaj to jest taki, no, perełka, tak, na tym terenie, ale są też takie projekty rządowe, gdzie nieopodal zaraz tutaj mamy Ostrów Mazowiecko, gdzie też rząd polski duże środki przekazał na właśnie kultywowanie tej naszej tradycji, naszej historii, pokazanie tego i tam mamy dofinansowanie rządowe do domu rodziny Pileckich, tak, gdzie rotmistrz też pochodziła z tamtych terenów, jego żona, tak, pani Maria Ostrowska i dlatego to są przede wszystkim takie programy rządowe. Myślę, że warto też wspomnieć tutaj o Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie w Ostrołęce pierwsze w Polsce muzeum, które już też jest, prace są rozpoczęte. To są w tym regionie takie historyczne akcenty.
Muzea są bardzo ważne, ale muzea gospodarki do przodu nie ruszą.
Oczywiście, ja tylko chciałem to nawiązać w związku z tym, że jesteśmy dzisiaj, piękna data, stulecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie, a idąc dalej, myślę, to co pan tutaj redaktor już wspomniał, ważne są przecież drogi, tak, gdzie my musimy jako mieszkańcy przemieszczać się do pracy, do szkoły, do różnych miejsc. I w tej materii tutaj mamy, uważam, duży rozwój, bo począwszy tutaj dla tego regionu naszego, mamy obwodnicę Marek, która już w tym momencie ułatwiła dojazd mieszkańcom nawet i tej gminy, tak, tutaj jak jesteśmy, siedzimy, gminy Zabrodzie. Następnie trasa S8, która która jest też, no myślę, na przełomie 18-19 roku zostanie ukończona. Mieliśmy przyjemność z panem posłem Czartoryskim uczestniczenia na początku roku 30 bodajże stycznia na takim historycznym, myślę, dla nas, naszego regionu też podpisaniu umowy na wykonanie trasy Via Baltica, tak, czyli od węzła tam Ostrów Mazowiecka Podborze do Śniadowa. I to jest też ważna trasa, która łączy, można powiedzieć, państwa nadbałtyckie tutaj z centralną Europą, czyli ta trasa też będzie przebiegała przez te tereny i to też jest bardzo ważny szlak komunikacyjny. No i schodząc, że tak powiem, niżej, mamy szereg różnych dofinansowań rządowych, programy dróg lokalnych i powiatowych, gdzie no, tutaj rząd polski już takie dofinansowanie jak w tym roku, czyli w kwocie 1,3 mld, to jest potężne i myślę, że będą kolejne programy, żeby właśnie tą infrastrukturę drogową, lokalną jeszcze bardziej doszacować. Czyli to są myślę takie istotne kwestie.
Pan kandyduje do Sejmiku Wojewódzkiego, tak?
Tak.
Panie pośle, jak obserwatorzy mówią o tych nadchodzących wyborach samorządowych, to wiele osób mówi, że jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, to tutaj będzie bardzo istotny bój między Prawem i Sprawiedliwością a PSL-em, że o głosy wsi ta walka rozegra się między tymi dwoma ugrupowaniami. Czy pan sądzi, że polityka rolna rządu Prawa i Sprawiedliwości przez te już ponad 2 lata jakby tutaj poszerzyła wam perspektywy tutaj zwycięstwa wyborczego, czy jeszcze coś jest do poprawienia?
No przede wszystkim myślę, że warto w takim kontekście mówić o faktach. Pan dyrektor przed chwileczką powiedział o tym olbrzymim rządowym programie przebudowy dróg lokalnych. Jak tu rozmawiam z panem redaktorem i obok, prawda, jest pan dyrektor, patrzymy na drogę S8, ale te autostrady, które przy wsparciu zresztą Unii Europejskiej były w Polsce wykonywane, to nie wszystko i właśnie ten program, o którym mówi pan dyrektor, 1,3 mld na drogi lokalne, w tym jeszcze roku, chcę powiedzieć, jesienią jeszcze tego roku. To jest ogromna kwota, która ożywi niewielkie miejscowości w takich gminach jak Zabrodzie. Myślę, że będziemy opierali się na tym, że schodzimy z inwestycjami drogowymi, z różnego rodzaju inwestycjami do człowieka wprost. Pan dyrektor nie wspomniał tutaj, może ja dodam od siebie, też ruszający jesienią tego roku absolutnie spektakularny program. Pierwszy raz od 1989 roku tak potężny program oparty o kilkadziesiąt miliardów złotych. Program modernizacji domów jednorodzinnych, gdzie do 90% będą mogli ludzie pozyskać dotacji na modernizację domów jednorodzinnych. To jest to też ważna rzecz, bo walka ze smogiem czy prawda, oczyszczenie powietrza to walory turystyczne dla takich gmin jak Zabrodzie. Także będziemy spierali się z PSL-em chociażby na argumenty i o fakty. Jeżeli prawda mówimy, że takie małe gminy chcą być atrakcyjne turystycznie, chcą być atrakcyjne inwestycyjnie dla na przykład mieszkańców Warszawy, którzy budują tutaj swoje domki, swoje dacze, to czym mogą konkurować? Ano właśnie tym, że będą miały czyste powietrze, czyli stoją za nami fakty. Teraz oczywiście mamy wielką ofensywę i zapewne o to pan redaktor pyta, ofensywę Prawa i Sprawiedliwości na terenach wiejskich skierowaną wprost do rolników.
Ja się pytam o coś innego, czy ofensywa nie jest już nieco spóźniona?
No, można powiedzieć tak, któż z nas nigdy w życiu nie popełniał błędów, niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? To znaczy, mamy sytuację, gdzie w Polsce chociażby wyprzedawano przemysł rolny. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość wraca do narodowego, polskiego, wielkiego holdingu spożywczego. Okazało się, że wyprzedaż tego majątku narodowego spowodowała, że rolnicy nie mają gdzie sprzedać potem płodów rolnych, bo są to wszystko firmy zachodnie, a jeżeli sprzedają, to niemalże za bezcen. No i teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości po tych dużych programach z ubiegłego roku, o których też przecież wcześniej było wielokrotnie mówione, przystępuje do budowy polskiego holdingu żywnościowego, ale to troszeczkę musi potrwać, no ale zwróćmy uwagę, jak wiele obszarów państwa musieliśmy naprawić od naprawy finansów państwa począwszy i to robi rząd pana premiera Morawieckiego.
Bo dużo pracy jest przed nami. Norwid o tej pracy pisał. Bardzo serdecznie dziękuję. Poseł Arkadiusz Czartoryski, pan poseł tutaj z Północnego Mazowsza i pan Marcin Grabowski, dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim i kandydat do Sejmiku wojewódzkiego. Czy pan też jest mazowszaninem z pochodzenia?
Tak, oczywiście, pochodzę z Ostrołęki.
Czyli też z tych rejonów. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję obu panom za udział w Poranku Wnet.
Dziękujemy pięknie.
Dziękujemy.